Drodzy bracia i siostry, nie zawsze umiemy docenić, jak wiele uczynił dla nas Chrystus. Jak wiele uczynił dla całej ludzkości Chrystus, a zwłaszcza dla tych, którzy uwierzyli. W pierwszym wieku tym ogromnym przełomem, jaki nastąpił dzięki ofierze i dziełu Jezusa Chrystusa, było włączenie pogan do Kościoła. Co wcześniej było tajemnicą, że poganie staną się częścią ludu Bożego. Już o tym mówiliśmy przy drugim rozdziale listu do Efezjan, ale w trzecim rozdziale apostoł Paweł jeszcze tę myśl rozwija i podaje przy okazji ciekawe szczegóły, z których możemy też odnieść pożytek. Przeczytajmy list do Efezjan, trzeci rozdział od 1 do 13 wersetu. Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan. Jeśli tylko słyszeliście o rozporządzeniu łaski Bożej danej mi dla was, że według objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to wcześniej krótko napisałem, dzięki temu, czytając, możecie zrozumieć mój wgląd w tajemnicę Chrystusa, która w poprzednich pokoleniach nie była oznajmiona synom ludzkim, tak jak teraz została objawiona świętym apostołom Jego i prorokom w duchu, że poganie są współdzielicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię. Jej to stałem się sługą według daru łaski Bożej, danej mi według skutecznej mocy Jego. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym między poganami głosił dobrą nowinę, to niezgłębione bogactwo Chrystusa. I oświecił wszystkich, jaka jest wspólnota tajemnicy, która jest ukryta od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa, aby teraz została oznajmiona przez Kościół władzą i zwierzchnością w niebiosach różnorodna mądrość Boga, zgodnie z postanowieniem powziętym przed wiekami, które wykonał w Chrystusie Jezusie naszym Panu. W Nim mamy ufną śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę Jego. Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu ucisków moich za was, które są waszą chwałą. Apostoł Paweł napisał kilka listów więziennych, tak zwanych, kiedy był w Rzymie w więzieniu. I on był więźniem Chrystusa Jezusa za pogan, za głoszenie Ewangelii właśnie poganom, ludziom z narodów nieżydowskich. To był zaszczyt. On nie jest nazwany zwykłym więźniem, jakimś przestępcą, który siedzi w więzieniu z powodu jakiegoś przestępstwa, zła uczynionego, ale to był człowiek, który cierpiał, jak Pan Jezus powiedział, ze względu na sprawiedliwość. Cierpiał dla imienia Chrystusa. Cierpiał ze względu na głoszenie Ewangelii. I mówi on tutaj o rozporządzeniu łaski Bożej danej Pawłowi dla wierzących z pogan. Na czym to polega? Że oznajmiona została mu tajemnica, o której już wspomniał w drugim rozdziale, czyli odsłonięcie tego, co zakryte, co do tej pory nieznane. Użyto tutaj słowa apokalipsis, że objawienie zostało mu przedstawione tego tematu, czyli odsłonięcie. I dzięki temu, jak mówi, czytając, możecie zrozumieć mój wgląd w tajemnicę Chrystusa. Mogli wniknąć w Jego pojmowanie, w Jego rozumienie, jak On pojmował tę tajemnicę Chrystusa. I w poprzednich pokoleniach ona nie była znana ludziom, ale teraz, jak mówi, została objawiona świętym apostołom Jego i prorokom w duchu lub przez Ducha, czyli Ducha Świętego. I tu może zatrzymajmy się przez chwilę na tej myśli. Zobaczmy, że długie wieki mijały, Izrael był wybranym ludem Bożym i Izraelici słabo zwracali uwagę na psalmy, które zapowiadały, że do ludu Bożego będą zaliczać się także ludzie z pogan. Oni jakby się skupiali na tym, że oni są tym ludem Bożym i nie bardzo przykładali wagę do tego, że ludzie z pogan mogą stać się ludem Bożym. A psalmy zapowiadały, że wszystkie narody oddadzą Bogu pokłon, że będą Go chwalić. Zobaczmy na przykład do psalmu 86, werset 9. Wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą i oddadzą Ci pokłon, Panie, i będą wielbić Twoje imię. A Psalm 87 jeszcze dalej się posuwa, bo mówi tak, w wersecie 4. Wspomnę Rahab i Babilon wśród tych, którzy mnie znają. Oto Filistea i Tyr i Etiopia, ten się tam urodził. Chodzi o to, że wymieniono tu narody pogańskie jako pełnoprawnych członków ludu Bożego. I takich proroc było więcej. Księga Izajasza zapowiadała, że Bóg zgromadzi znacznie więcej ludzi niż tych, których już zgromadził w Izraelu. Więc Bóg miał zamysł, żeby również zbawić pogan. Wreszcie proroctwa mesjańskie, na przykład proroctwo z Izajasza, zapowiadało, że Zbawiciel, Mesjasz będzie światłością także dla pogan. Zobaczmy. Księga Izajasza, 49 rozdział, werset 6. I powiedział, to za mało, że jesteś moim sługą, aby podźwignąć pokolenia Jakuba i przywrócić ocalonych z Izraela. Dlatego ustanowię cię światłością dla pogan, abyś był moim zbawieniem aż do krańców ziemi. Takie miało być zamierzenie Boże. Ale Izraelici jakby skupiali się na sobie. Pozyskiwali uczniów na wiarę mojżeszową z pogan, owszem, prozelitów, ale nie przykładali takiej wagi do tego, że w przyszłości pełnoprawnymi członkami ludu Bożego mogą być poganie. Nie przewidywali tego, jak to się popularnie mówi, w najśmielszych snach. A jednak tutaj Bóg objawił przez Ducha Świętego swoim świętym apostołom i jego prorokom, że poganie staną się, jak mówi werset 6, współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię. To współ wskazuje na pełen godny udział w dziedzictwie, w członkostwie, w uczestnictwie, w obietnicach, które Bóg dał przez Mesjasza Jezusa Chrystusa właśnie ludziom wierzącym. I to jest dane przez Ewangelię. Ale chciałbym zatrzymać się jeszcze na jednej myśli z wersetu 5. Jest tam powiedziane, że ta tajemnica jest objawiona zbiorowości, świętym apostołom i prorokom. Kiedyś już omawialiśmy przykład Korneliusza, kiedy apostoł Piotr dostał indywidualne objawienie, że Bóg nie brzydzi się poganami, że w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje, i dzięki temu Korneliusz z całą gromadą ludzi wszedł masowo do kościoła. Także Bóg objawiał też poszczególnym uczniom Chrystusa przez prowadzenie ich w służbie, że poganie mają być zbawieni. Weźmy Filipa, który pozyskał prozelitę żydowskiego, Etiopczyka na drodze, gdzie właśnie spotkał go jadącego i czytającego proroctwo Izajasza. Ale w ogóle lud Boży otrzymał takie światło w pierwszym wieku, że Kościół to nie tylko Żydzi, ale i poganie. I zauważmy, że to stało się dzięki Duchowi Świętemu. Dlaczego do tego taką wagę przykładam? Dzisiaj w dobie internetu jest pełno samozwańczych nauczycieli. Technika pozwala wielu ludziom zakładać małe różne sekty, zgromadzić, a nawet i większe, gromadzić sobie zwolenników, wystarczy mieć dobry sprzęt, dobrą kamerę, nagrywać i już dany człowiek ma mnóstwo zwolenników, mnóstwo odsłon i naucza nieraz bardzo osobliwych poglądów, które ma tylko on i tylko jego zwolennicy. A ogólnie święci apostołowie i prorocy nigdy czegoś takiego nie głosili. To są jego prywatne interpretacje. I dzisiejsza technika pozwala ludziom rozpowszechniać swój wpływ, oddziaływać na innych, ale zawsze musimy się zastanowić, czy to jest nauka apostolska, czy to głosili apostołowie i prorocy w pierwszym wieku. Czy to jest zawarte w świętych pismach? Jeśli nie, to nawet chociażby to było niezwykle atrakcyjne, to człowiek, który mówi, że Duch Boży mu coś objawił, jeśli tego samego Duch Boży nie objawił wcześniej apostołom i prorokom w pierwszym wieku, to znaczy, że nie jest to godne wiary. Poza tym bardzo często się zdarza, że ci nauczyciele, którzy występują tak publicznie w internecie, weszli z jakiegoś innego ugrupowania. Na przykład byli katolikami, nawet duchownymi, a teraz od razu wychodzą jako nauczyciele. Nie poszli do kościoła, nie usiedli w tylnej ławce, nie poprosili braci, no chcę się czegoś od was nauczyć, chcę się coś dowiedzieć, czy ja dobrze to rozumiem. Nie, od razu wychodzą w roli nauczycieli. I to jest takie niepokojące. Apostoł Paweł, jak mówi list do Galacjan, po pobycie na pustyni udał się, jak mówi drugi rozdział, do Jerozolimy, aby się upewnić, czy jego Ewangelia jest prawidłowa. Poszedł do samego centrum, do pierwszego kościoła, do braci przewodzących kościołowi, do apostołów. A tutaj widzimy ludzi, jak mi zrelacjonował pewien brat, miał kontakt z takim nauczycielem, zapytał go, czy mogliby temu nowemu adeptowi coś, który wyszedł właśnie z kościoła katolickiego, był tam na stanowisku, czy mogliby mu coś tam przedstawić, coś mu odpowiedzieć na jakieś pytania. Mnie nikt nie będzie pouczał, ja już wszystko wiem. Więc widzimy, że trzeba dzisiaj się mieć na baczności i pamiętać, że próba jest taka. Czy to głosili apostołowie w pierwszym wieku, czy to była nauka przez Ducha objawiona apostołom i prorokom. Wielu ludzi mówi, że ma Ducha Bożego, a najdziwniejsze poglądy głosi. Także pamiętajmy, że Duch Boży owszem działa na jednostki, to jest prawda. Duch Boży na przykład może nam coś objawić. To jest wielkim skarbem człowieka wierzącego, ale i może nam na coś wskazać, ale po prostu pamiętajmy, że próbą jest nauka Kościoła, która jest przedstawiona tutaj w Piśmie Świętym. Apostołowie i prorocy pierwszego wieku, jeśli czegoś nie głosili, to ten, kto mówi, że ma Ducha Bożego i coś mu tam objawił innego niż apostołom i prorokom, na pewno jest zwiedziony i zwodzi jeszcze innych i poniesie bardzo srogi sąd. O tym trzeba pamiętać. Wybaczcie, że się trochę nad tym zatrzymałem, ale jest taka potrzeba, bo dzisiaj mnoży się pełno samozwańczych nauczycieli i trzeba bardzo z tym uważać. Ale wróćmy do tematu. Zobaczmy, czemu przypisuje jeszcze apostoł Paweł zrozumienie tej tajemnicy i to, że Bóg powierzył mu Ewangelię. Werset 7 wyjawia, że apostoł Paweł stał się sługą tej Ewangelii dzięki łasce Bożej. I że ta łaska została mu dana według skutecznej mocy jego. Greckie słowo tutaj występujące, no na pewno nam dobrze znane, energeia, bo to się kojarzy z energią. Chodzi o skutecznie działającą moc. Widzimy, że apostoł Paweł został skutecznie powołany do Ewangelii. Został, można powiedzieć, nawet w taki ostry, drastyczny sposób zatrzymany w swoim szaleńczym biegu. On był tak gorliwy, że chciał jeszcze w Damaszku prześladować chrześcijan w stolicy Syrii. Już nie dość szkody wyrządził chrześcijanom w Izraelu, to jeszcze tam się udał. Ale Bóg go zatrzymał w cudowny sposób. Pan Jezus oślepił go cudowną swoją światłością i objawił mu, że jest tym właśnie Panem, Mesjaszem. Także skuteczne to było powołanie do Ewangelii, skuteczna łaska. I musimy się modlić o taką łaskę dla tych, którzy jeszcze nie znają Ewangelii, którzy leżą nam na sercu. Może mamy syna, córkę, którzy jeszcze nie przyszli do Jezusa Chrystusa. Może mamy brata, siostrę, albo synową, czy zięcia, czy kogokolwiek, czy kogoś z sąsiadów. Módlmy się, że ta skuteczna moc Boża udzieliła skutecznej łaski, która spowoduje też skuteczne powołanie do Ewangelii. Oczywiście to jest sprawa złożona. My tej tajemnicy do końca nie rozumiemy. Jest też coś takiego jak wola człowieka, a czasem zła wola człowieka, gdzie człowiek opiera się Bogu, gdzie Szczepan powiedział, że wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie, tak i wy. Ale trzeba ufać, że Bóg ma moc przekonywać o grzechu przez Ducha Świętego, o sprawiedliwości i o sądzie i do wielu jeszcze serc dotrzeć z Ewangelią. Trzeba ufać i modlić się, nie poddawać się. Bo ostatnio byłem świadkiem takiej sytuacji, że przyszedł taki młody człowiek koło 40 na nabożeństwo i kiedy zobaczyła go nasza siostra ze zborów, powiedziała, no cuda się jeszcze zdarzają. Bo po prostu ona wszystko wszystkim, ale tego człowieka sobie nie wyobraża, że on się kiedykolwiek nawróci. Także widzimy, że Bóg ma moc zbawiać i ma moc też oduczyć człowieka głupoty jego, więc trzeba się modlić i ufać, że skutecznie działająca moc, ta energia Boża jest w stanie skruszyć serca mocą też Słowa Bożego, które jest głoszone. Czasami też zdarza się, że Bóg kruszy serca przez trudne doświadczenia, choroby, utratę pracy, jakieś różne takie przeciwności, które zatrzymują człowieka w jego galopie i powodują, że już nie jest jak koń cwałujący na bitwie, jak mówi Księga Jeremiasza, ale na chwilę się zatrzyma. Jak mówi psalm, zatrzymajcie się i poznajcie, że jestem Bogiem. Uspokójcie się, jak jeden przekład mówi. Więc czasami człowiek musi się uspokoić, wyciszyć. I apostoł Paweł patrzy realnie na siebie. Nazywa siebie w wersecie 8 najmniejszym ze wszystkich świętych. On nie tylko nazywa się najmniejszym ze wszystkich apostołów, ale najmniejszym ze wszystkich świętych, czyli kogo? Ze wszystkich wierzących. Niektórzy tak mówią, ale przecież tylko Bóg jest święty, w sensie absolutnym. Tak, ale dzięki łasce Bożej, dzięki miłosierdziu Bożemu, człowiek zyskuje status dziecka Bożego. I Bóg patrzy na nas jako pojednanych ze sobą przez wiarę w Jezusa Chrystusa i z łaski. Dlatego możemy być nazywani świętymi. Ale pełne uświęcenie dopiero nas czeka po śmierci i przy zmartwychwstaniu, kiedy Bóg da już nieskażone, nieśmiertelne, chwalebne ciała. Apostołowi została ta dana łaska, aby między poganami głosił dobrą nowinę, Ewangelię, niezgłębione bogactwo Chrystusa. Zobaczmy, ten człowiek, ten mąż Boży uważa się za najmniejszego ze wszystkich wierzących, ze wszystkich braci i sióstr. I uważa, że spotkała go niezwykła łaska, niezwykły zaszczyt, że może głosić niezgłębione bogactwo Chrystusa. I mówi o tajemnicy, która jest ukryta od wieków w Bogu. I tutaj w niektórych rękopisach czytamy, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Także ta tajemnica była ukryta w Bogu. Ona nie była od razu jawna. Bóg stopniowo pewne rzeczy objawiał w historii. Gdy prześledzimy Pismo Święte, to nie od razu były podane wszystkie szczegóły dotyczące Mesjasza, który ma przyjść, lecz w różnych psalmach, w różnych księgach były stopniowo podawane detale dotyczące jego służby, jego działalności, a zebrało się ich bardzo wiele. Więc stopniowo Bóg pewne rzeczy objawiał w swoim słowie. Ale pewne rzeczy były ukryte i dopiero zostały objawione w pierwszym wieku, kiedy przyszedł Chrystus, kiedy apostołom zesłał Ducha Świętego. I ta tajemnica została oznajmiona przez Kościół i tu czytamy coś dziwnego. Władzą i zwierzchnością w niebiosach. O co tu chodzi, drodzy? Chodzi o to, że Bóg objawił też prawdę nieznaną wcześniej aniołom. Aniołowie po prostu nie znali także tej tajemnicy. Oni nie znali prawdy Ewangelii w całości. Dla nich Kościół jest niesamowitym objawieniem, niezwykłą mądrością Bożą, widoczną właśnie w Kościele. I można tak założyć, że ta prawda bardzo się nie podoba zbuntowanym aniołom, a aniołom tym dobrym bardzo się podoba. Apostoł Piotr napisał, zobaczmy, w pierwszym swoim liście, o prorokach. Pierwszy rozdział od 10 do 12. Tego to zbawienia poszukiwali i pilnie badali je prorocy, którzy prorokowali o niesionej dla was łasce, wypatrując na jaki lub na jakiego rodzaju czas wskazywał będący w nich duch Chrystusa, zapowiadający nadchodzące na Chrystusa cierpienia i następującą po nich chwałę, którym zostało objawione, że nie im samym, ale nam służyły te sprawy, które teraz zostały nam oznajmione przez tych, którzy wam głosili dobrą nowinę w Duchu Świętym, który został wysłany z nieba. Sprawy, w które pragną wejrzeć aniołowie. Także dla aniołów jest to niesamowita prawda, że Bóg tak wywyższa stworzenia ludzkie. A jak bardzo wywyższa, to pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział tłumaczy, zobaczmy, jaką pozycję będą mieli zbawieni. jeśli my będziemy w gronie tych ostatecznie zbawionych, to i my będziemy. Zobaczmy. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian 6, rozdział, werset 2. Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A dalej czytamy w wersecie 3. Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? To znaczy, że wierzący jako zbawieni, jako wywyższony Kościół będą wyżej stali nawet od aniołów. Czy sobie to wyobrażamy? Także jest to niesamowita mądrość Boża i wielkie wywyższenie Jego stworzeń ludzkich przez cudowne zbawienie, które wykonał w Chrystusie Panu naszym, zgodnie ze swoim powziętym przed wiekami postanowieniem. I właśnie w Nim, w Chrystusie, mamy ufność i przystęp z ufnością przez wiarę Jego dosłownie. I tu chciałbym się dłużej nad tym zatrzymać. To znaczy, ten cudowny plan, by tak wywyższyć stworzenia Boże, ziemskie, ludzi, aby wraz z Chrystusem panowały w niebie, aby miały udział w Jego królowaniu, w Jego chwale, a nawet w jakiś sposób w Jego sądach, to ten plan Boży powoduje, że możemy mieć ufną śmiałość i przystęp z ufnością do Boga przez wiarę Jego. Dlaczego wiarę Jego? Poprawny przekład właśnie mówi wiarę Jego. Jak to rozumieć? W jaki sposób Jezus ma wiarę? Ten temat jest ogólnie bardzo słabo znany chrześcijanom, że można mówić o wierze Jezusa. Przytoczę pomocne wersety, które pomogą nam to trochę zrozumieć. List do Rzymian. Zobaczmy. List do Rzymian, 3 rozdział, werset 23. Sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy. Wiara Jezusa Chrystusa. Co to takiego? I zobaczmy jeszcze list do Galacjan, 2 rozdział, werset 16. Wiedząc, że człowiek nie zostaje uznany za sprawiedliwego z uczynków prawa, ale tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy zostali uznani za sprawiedliwych z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Dlatego, że nikt nie będzie uznany za sprawiedliwego z uczynków prawa. Zobaczmy, wiara Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwienie dzięki wierze Jezusa Chrystusa. Nie w Jezusa Chrystusa, tylko wierze Jezusa Chrystusa. I zobaczmy werset 20. Z Chrystusem jestem przybity do krzyża i żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyje w wierze Syna Bożego. Nie w Syna Bożego, jak mówi wiele przekładów, ale w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Na pewno budzi to trochę zastanowienie. O co tu chodzi? Okazuje się, że słowo wiara nie zawsze oznacza dosłowną wiarę. Taką, jaką my mamy, nie widząc coś i wierząc w coś, co jest niewidzialne. Chrystus te rzeczywistości widział i zna. On nie musi w to wierzyć tak jak my. On widział Boga, on wszystko wie, bo on to zna. On jest wszechmogący i wszechwiedzący. Ale wiara to oznacza też wierność. Księga Habakuka mówiła, że sprawiedliwy będzie żył dzięki swej wierności. Nowy Testament to oddaje, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I Chrystus wiernie wypełnił wszystkie zamierzenia Boże, wszystkie obietnice Boże. Także my będziemy zbawieni ostatecznie dzięki wierności Jezusa Chrystusa. Że On wypełnił wszystkie zamierzenia Boże, że na ziemi nie tylko doskonale wypełnił to, co uczynił na krzyżu, że umarł, był w grobie i trzeciego dnia zmartwychwstał. Całe Jego życie było jedną wielką wiernością. Wypełnieniem dokładnym Słowa Bożego, proroc biblijnych, przepowiedni biblijnych Starego Testamentu. Całe Jego życie było wielką miłością, sprawiedliwością, świętością. Także całe Jego życie jest wypełnieniem woli Bożej. I zobaczmy, że na Chrystusie wypełniły się wszystkie obietnice Boże, nie tylko niektóre. Zobaczmy do drugiego listu do Koryntian, 1 rozdział, od 18 wersetu. A jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie było równocześnie tak i nie. Bo Syn Boży Jezus Chrystus, który przez nas wśród was został ogłoszony, przeze mnie i Sylwana i Tymoteusza, nie był równocześnie tak i nie. lecz w nim było tylko tak. Bo ile było obietnic Boga, w nim mają swoje tak. I w nim są amen na chwałę Bogu przez nas. Zobaczmy, na Chrystusie nie tylko niektóre szczegóły się wypełniły o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Na Nim wszystko się wypełniło. On był wierny. On jednocześnie jest dla nas przykładem powierzania siebie Bogu. Bo wiara to też zaufanie. Chrystus powierzał cały czas siebie Bogu. Spędzał noce na modlitwie do Boga. Rano wstawał i modlił się. Od razu po prostu spędzał czas z Bogiem. I widzimy, że powierzał siebie Bogu, bo był tutaj na ziemi też człowiekiem. Pamiętajmy o tym, nie zapominajmy o tym, że był Bogiem objawionym w ciele. Miał też ludzkie potrzeby, tak jak głód, tak jak pragnienie. Bo na przykład, zobaczmy, do Ewangelii Łukasza, 4, werset 42. A gdy nastał dzień, wyszedł i udał się na samotne miejsce. Po co się udał? Żeby powierzać ten dzień Bogu Ojcu, oddawać się modlitwie. Ale czytamy, i tłumy szukały go i przyszli do niego i zatrzymywali go, aby od nich nie odchodził. Także widzimy, że Pan Jezus dzięki swej całej wierności, dzięki wierze Jego, w sensie wierności Syna Bożego, możemy być pewni tej drogi, którą wysłużył, tego zbawienia, które wysłużył. I dlatego apostoł pisze, dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu ucisków moich za was, które są waszą chwałą. Apostoł Paweł też był dobrodziejstwem dla Kościoła, gdyż znosił wiele ucisków. Mogli słyszeć, jak wiele wycierpiał, mogło to ich trochę przygnębiać, bo raz był nawet ukamienowany, kilka razy był, wiemy, sieczony rózgami, był też bity. Miał wiele prób i doświadczeń, bardzo nieraz przykrych. I mogli, słysząc to, załamywać się trochę. Ojej, ten Paweł biedny, co znowu go spotkało? Ale jednak on mówi, że to jest ku ich wywyższeniu, ku ich chwale. Także, drodzy, pora na podsumowanie. Wielką tajemnicą objawioną w pierwszym wieku było to, że lud Boży składa się z pełnoprawnych członków nie tylko Żydów, ale i nawróconych z pogan. Była to tajemnica, która dzięki łasce Bożej szczególnie została wyłożona przez apostołów i proroków, ale wśród nich tego najmniejszego ze wszystkich, skromnego apostoła Pawła, zdającego sobie sprawę z tego, że jako były prześladowca musi cały czas zachowywać uniżenie, świadomość, że doświadczył wielkiego przebaczenia, wielkiej łaski. I widzimy, że jesteśmy zbawieni, owszem, ja tego nie neguję i nie chciałem temu zaprzeczyć, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Musimy w Nim położyć ufność. Ale jesteśmy też zbawieni przez wiarę samego Jezusa Chrystusa, w sensie Jego wierności Bogu i spełnieniu wszystkich Bożych obietnic, że wiernie wypełnił Boży plan. I zobaczmy, Chrystus jest takim dobrodziejstwem dla nas, dzięki swej wierności. On tak wiele nam wysłużył, tak wiele nam uczynił i tak wspaniały przykład pozostawił. A co my pozostawimy naszym bliskim, naszym krewnym, przyjaciołom, czy tym, którzy są w naszej sferze oddziaływania? Chrystus jest wielkim błogosławieństwem dla nas wszystkich. Czy my tak samo oddziałujemy na innych? Czy jesteśmy błogosławieństwem dla innych, czy może przekleństwem? Czy nasza wierność coś dobrego sprawi dla innych, czy może jesteśmy niewierni? Czytałem teraz fragment traktatu Johna Bunyana o ciasnej bramie. Jestem niesamowicie poruszony, jak tamci bracia w tamtych wiekach, w czasach reformacji, mieli bojaźń Bożą. Ten człowiek wprost pisze, że jeśli trwamy w jakimś grzechu świadomie, to z nim na pewno nie wejdziemy do Królestwa Niebios, tylko jesteśmy fałszywymi wierzącymi i pójdziemy na potępienie. On twardo pisze, on wierzył w wytrwanie świętych, on wierzył, że Bóg zachowa w łasce tych, którzy są wybrani, ale jednocześnie wierzył, że jest wielu fałszywych wierzących i że siebie oszukują i zwodzą. Jeśli będą trwali świadomie w jakimś grzechu, nic nieczystego tam nie wejdzie. On wierzył, że owszem, Bóg dopełni naszego uświęcenia, ale nie można sobie pobłażać. On pisał, że musimy aż do krwi walczyć z grzechem. Musimy świadomie podejmować twarde wysiłki, żeby z grzechem walczyć. I przytaczał ten werset z Ewangelii Łukasza, żeby wytężać swoje siły, aby wejść przez ciasną bramę. Kiedy porównałem to, co pisał brat Bunyan wtedy, z tym, co dzisiaj piszą niektórzy teolodzy, tacy też z jego jakby kręgu, to byłem zdziwiony, jak bardzo to jest piąta woda po kisielu. Jak oni teraz piszą niektórzy, że no trudno, masz grzech, ale Bóg patrzy na ciebie przez Jezusa, no trudno, będziesz zmagał się dalej z tym grzechem i cały czas będziesz w nim trwał, ale i tak Bóg patrzy na ciebie przez Jezusa i ciebie przyjmie. Nie. Nie przyjmie, jeśli naprawdę trwamy w grzechu, jesteśmy zatwardziałego serca, to nie liczmy na zbawienie. Taka jest prawda. Także byłem bardzo tym podbudowany i taki no, poruszony. To jest z tej fundacji Świadome Chrześcijaństwo, ale naprawdę potrzeba takiej świadomości, że Chrystus jest wierny i my musimy pozostać wierni. On zesłał dobrodziejstwa dla innych przez swoją wierność i my przez naszą wierność możemy być dobrodziejstwem dla innych. I odwrotnie, przez niewierność możemy okazać się wielkim upadkiem na duchu, wielkim zgorszeniem. Więc weźmy przykład z naszego Pana i bądźmy wierni. Amen.